Na początek w takim razie Grzesiek mam na imię. Jedno sprostowanie co do tego plakatu. Tam jest napisane, że jesteśmy z żoną, działamy w duszpasterstwie rodzin. Sprostowanie jest takie, że działaliśmy, ponieważ wycofaliśmy się teraz, bo tam po wielu latach, bo zajęliśmy się naszymi nastoletnimi dziećmi. Nastoletnie chłopaki wymagają sporo czasu. A teraz pytanie jest do was, tak bardzo szybciutko, żebym wiedział z jakim audytorium. A proszę, żeby podnieśli rękę małżonkowie ze stażem 0 do 5 lat małżeństwa. Okej. Okay. Panowie jeszcze nie żonaci. Są tacy też, okej. Okay. Staż 5 do 10? 10 do 20? I powyżej 20? Też są. Dobra, mamy pełen przekrój, okej. Okay. Dobrze. Temat jest mężczyzna, a intymność. Wszyscy pewnie kojarzycie tą sytuację pewnego dystansu i zakłócenia sfery bezpiecznej człowieka w zależności od tego, jaka jest relacja do drugiego człowieka. No klasyczny przykład winda, nie? Jak jeździmy windą i szukamy co tu ładnego namalowanego na ścianie, nie? A nie specjalnie patrzymy do sąsiada 30 centymetrów od nas, że jest to jakoś zaburzone. Ale ta odległość wyraża też jakby naszą bliskość z drugim człowiekiem. Czyli załóżmy, nie wiem, mam przyjaciela, jesteśmy obaj wędkarze, siedzimy na ławce 20 centymetrów od siebie, nic nas to nie krępuje, gdzieś tam wędka, gadamy. Odległość 20 centymetrów, tak? Powiedzmy, jeszcze nie mamy żon, mamy dziewczynę, trzymamy za rękę, odległość 0. Żona, odległość mniej niż 0. Zobaczcie, to mi się kojarzy z takim opisem dawno, tam gdzieś tam z książek Jana Pawła II, gdzie pokazuje małżeństwo, że jest powrotem do raju sprzed czasu, sprzed stanu grzechu pierworodnego. Że byli nadzy i nie odczuwali wstydu. Nie? Czyli jest ta relacja, ta bliskość jest, że pomimo nagłości nie ma zagrożenia, nie ma żadnego lęku, który by powodował, że odczuwamy względem siebie jakiś strach. Okej. Okay. Tylko, że mam taką obserwację czasem, że my jako ludzie wierzący, chrześcijanie, to czasem może mamy kompleks, nie? No, bo my mamy jakieś ograniczenia w dziedzinie seksualnej, a ludzie niewierzący, no to wszystko, tak? Mogą, mamy jakieś bariery, grzech, o, jakieś takie rzeczy. Ale możemy na to popatrzeć właśnie trochę inaczej. Pierwsze pytanie, dla kogo Pan Jezus uczynił pierwszy cud? Do małżonków w Kanie Galilejskiej. Tam była bardzo konkretna sytuacja. Tam było 6 stągwi do oczyszczeń. Każda z nich mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Tam miały wodę i Pan Jezus to zamienił w wino. Ile tego było? Ja jestem informatyk, do mnie liczby przemawiają. Konkretnie, ile tego było? No i poszperałem. Więc jedna miara żydowska to tak mniej więcej, różnie tam oceniałem, ale to jest gdzieś 40 litrów. Czyli mamy 6 stągwi, 80 do 120 litrów, no to nam wychodzi, że Pan Jezus tam zorganizował 480 do 720 litrów dobrego wina. To nawet jak na wesele, jakby tam, nawet jak on z tymi apostołami jeszcze doszedł do całej kompanii, to sporo mieli. Okej, okay, ja chciałem tu na tym spotkaniu jakoś podzielić się z wami i pomyśleć, jak to zrobić, żebyśmy mieli tych 6 stągwi radości, satysfakcji z naszego życia intymnego w małżeństwie. Dobra, ale będzie zastrzeżenie. Zastrzeżenie jest takie, że mam świadomość, że mówienie... To jest strefa dosyć ciężka, bo jest strefa intymna. A z drugiej strony mówienie czysto tylko teorią, jakąś tam wiedzą, no to sobie można poczytać w internecie, w książkach poczytać. Natomiast pewnie się spodziewacie ode mnie też jakiegoś świadectwa, czyli przetworzenia pewnej wiedzy, którą mam i przekazania tego, a czy u mnie w życiu to się sprawdziło i jak to wyglądało w życiu i jak się podzielić i jakoś w ten sposób. Ale doświadczenie życia intymnego nie jest tylko moje. To jest mojej żony. Więc te części, które tu wplotę, takie osobiste, a nie wszystkie, znaczy te, które wplotę tu, mam pozwoleństwo od żony. Jakbyście chcieli zadać jakieś pytania i nie będę mógł, to po prostu mówię MDŻ, milczę dla żony i koniec. Dobra, to po tym zastrzeżeniu. Ja sobie tak wymyśliłem, że żeby mieć te 6 stągwi z życia intymnego, to 3 elementy są. I po kolei o nich opowiem. Klucz do tego. Punkt 2. Najważniejszy organ seksualny mężczyzny. Punkt 3. Sakrament małżeństwa, życie duchowe, Pan Bóg. Dobra. Pierwsza rzecz. Od razu do konkretu. Jaki jest klucz do tego, żeby współżycie w małżeństwie było satysfakcjonujące, żeby ono budowało to małżeństwo? I ja ten klucz usłyszałem dzisiaj na kazaniu też. Trochę w innych słowach niż sobie przygotowałem, ale on tam jest. To znaczy, żeby przyjemność tak naprawdę była efektem ubocznym. Tego, a głównym kierunkiem jest dar, jest obdarowywanie drugiego człowieka, mojej żony. Okay? Bo wtedy, kiedy jest nastawienie takie, że to, jak bardzo udane, szczęśliwe jest pożycie intymne w małżeństwie, to jest miarą jest ilość przyjemności doświadczanej, to jest super droga do tego, żeby to skończyć błyskawicznie, bardzo szybko. Natomiast paradoks, Pan Bóg jest pełen paradoksu. No właśnie tak nas stworzył, że to jest nawet w Biblii. Więcej radości jest w dawaniu niż w braniu. Jeżeli moje nastawienie jest takie, że ja daję również w pożyciu intymnym, no to efekt jest taki, że tak naprawdę dostaję. Ale właśnie, on nie jest celem, czyli znowu nie przyjemność, nie uczucia, jak ksiądz mówił, są, natomiast dobro mojego współmałżonka, dawanie, żeby ucieszyć żonę. I teraz musimy na to nałożyć świadomość odmienności przeżywania współżycia seksualności przez kobietę i przez mężczyznę. Dla nas no to jest tak, nagość, żona piękna, przytulenie, bliskość, współżycie, orgazm, koniec, spać, kilka minut po robocie. No, można by to tak strywializować, tak? Ale jeżeli tak podejdziemy i tak potraktujemy nasze żony, o jesteś, koniec świata, to jesteśmy przegrani. Dlaczego? Bo nawet w jej fizjologii to jest tak zorganizowane, że ona potrzebuje długiego czasu, żeby rozbudzić się seksualnie. Potrzebuje właśnie naszego daru czasu, naszego daru pieszczot, czułości, słowa, dotyku, zbudowania atmosfery, tego wszystkiego. Więc nawet jeżeli my inaczej to przeżywamy, to jakby łamanie siebie w dziedzinie seksualnej dla żony, dlatego żeby ona przeżyła, jest darem. Jest tym, co prowadzi ją też do zadowolenia, bo może być też taka sytuacja właśnie, że nie ma takiej współpracy w dziedzinie seksualnej. No i jaki jest efekt? Efekt jest taki, że jeżeli ten mąż przerywa współżycie po swoim orgazmie, a ona nigdy nie doświadcza, bo to ona może jeszcze nigdy nie zdążyła dojść do takiego poziomu uniesienia i nigdy tego tak naprawdę nie przeżyła, to po pewnym czasie stwierdza, że w ogóle ją to nie bawi. Jak ją to nie bawi, to po kilku latach mamy, jeśli jest pobożna, to mamy żonę, która się poświęca w tej dziedzinie. Jest tak dobra dla swojego męża, że traktuje tę sferę jako chrześcijańskie poświęcenie małżonki dla swojego męża, ale bynajmniej nie odczuwa w tym przyjemności. No i efekt jest taki, że mężczyzna też to wyczuwa, że to jest takie, no jest, ale nie jest to pełnia przeżywania bliskości, bo ta sfera jest po prostu językiem. Jeszcze jednym językiem mówienia o bliskości, o relacji, o miłości. No dobrze, ale jak ona tak właśnie się poświęca, to inaczej. No właśnie, co jest dla mężczyzny największym potwierdzeniem jego męskości w dziedzinie seksualnej? To, że żona go pragnie. Zazwyczaj to jest tak, że jednak to mężczyzna inicjuje i pyta się żony, no może byśmy tak dzisiaj coś wieczorem, ale jeżeli to żona zapyta, może byśmy tak coś wieczorem, o, to jest to. Bo to świadczy o tym właśnie, że również w dziedzinie seksualnej jestem dla niej mężczyzną, jestem kimś atrakcyjnym, pociągającym. I to dla nas mężczyzn jest bardzo takie jakoś potwierdzające. No i jak to sprawić? Będzie za chwileczkę. Natomiast to właśnie jeszcze to chciałem jakoś tak uwypuklić, że jeszcze odnośnie tego takiego patrzenia na współżycie chrześcijan. No właśnie tak naprawdę to my mamy większą szansę niż niechrześcijanie na udane współżycie, ponieważ ono jest częścią, to nie jest tak, że jest wydzielona seksualność od innych sfer życia, ono jest częścią całego naszego życia, czyli im więcej mamy wspólnych kanałów komunikacyjnych z żoną, tym głębsze jest to współżycie, tym bardziej ono jest radosne, głębokie, satysfakcjonujące. A my jako chrześcijanie mamy możliwość spotkania się z żoną również na poziomie duchowym. Możemy mówić też o Panu Bogu, o swoich, nie wiem, problemach i w tym wszystkim jesteśmy razem do takiego poziomu, więc to wszystko może mieć też odzwierciedlenie w naszej relacji seksualnej. Dlatego, żeby w takim razie był ten dar, było to obdarowywanie, to tak naprawdę głównie do nas należy, zbudowanie atmosfery, celebrowanie współżycia, zorganizowanie dobrego wina, zorganizowanie atmosfery, jakiejś muzyki, czy wystroju i tak dalej. Tylko sam jak to mówię, to słyszę, że się tak poważnie to tak do nas należy i tutaj atmosfera i tak dalej. To też takie trochę się robi, że jak się mówi o dziedzinie seksualnej, to się właśnie od razu robi poważnie. A to jest jedna ze sfer ludzi. A my jesteśmy ludźmi. I tak naprawdę nie jesteśmy w stanie wytrzymać powagi w całym naszym życiu i w pracy, i w domu. I od tego mamy humor, żeby on to trochę rozwalał i rozładowywał. Więc to jeszcze jedna taka podpowiedź. Nie bójmy się jakiegoś humoru, poczucia humoru, również w dziedzinie seksualnej. Mam pozwoleństwo. Teraz opowiadam konkret, dobrze? Pamiętam taką właśnie sytuację, gdzieś tam z początku naszego małżeństwa. Żona się już położyła. To ja się też położyłem. Już zaczynam się przytulać, ale pytanie. Kochany, ale wiesz co, jakbyś tak sprawdził naszego syneczka, czy śpi w łóżeczku, wszystko jest w porządku. No okej. Okay. Wstaję, patrzę, oddycha, oddycha. Jest. Śpi, śpi. Dobra, idę. Raport, nie zdaje, kładę się koło żony. Kochanie, nie martw się, wszystko w porządku, nasz syneczek śpi. I drugie pytanie. Grzesiu, ale nie obraź się, wiesz, tylko jeszcze jakbyś sprawdził, czy drzwi do domu są zamknięte. No dobra, no to idę. No to idę do tych drzwi. Oczywiście były zamknięte, ale upewniłem się, wracam, kładę się do łóżeczka przy żonie. Ona już prawie zasypia niestety. Ale dobra, zdaję raport, drzwi zamknięte. No to i już, a tu trzecie pytanie i wtedy mnie ścięło. A tu trzecie pytanie, bo takiego jeszcze nigdy nie było. Grzesiu, a czy mógłbyś sprawdzić drzwi od lodówki, czy są zamknięte? Ale dobra, wstałem, poszłem do tej lodówki, lodówka była zamknięta. Ale już mnie trochę nosiło, już tak z sarkazmem wróciłem, położyłem się, kochanie. Sprawdziłem, drzwi od lodówki są zamknięte, ale jak tam byłem, to przy okazji jeszcze skoczyłem na działkę i podwiązałem pomidory, tak żebyś jakbyś pytała, to pomidory są już podwiązane. W tym momencie po prostu Aga tak buchnęła śmiechem, że obudziłem ją. No i do tej pory jakby zostało to trochę takie humorystyczne w nas, w naszym domu, że jak tam idę i zdaję wieczorem raport, drzwi zamknięte, pomidory podwiązane. To tam miała konkretne jakieś powody z tej lodówki i tak dalej, ale po prostu potem już zostało to jakiś taki element humorystyczny naszego życia wieczornego. Także czasem wspominajcie też takie sytuacje. Nie bójcie się tego, żeby w sferze seksualnej było, że właśnie nie, żeby nie było tak strasznie poważnie, bo my jesteśmy normalnie ludźmi. Dobrze. A drugi punkt, o którym mówiłem. Z tych stągi najważniejszy organ seksualny mężczyzny to mózg. Dlaczego? Bardzo konkretna odpowiedź. Tu już usłyszałem dobre odpowiedzi. Widzę, edukowani sobie jesteście. Drugie, bardzo proste. Bardzo konkretnie mówię. Jeżeli facet ma obnażone genitalia wobec żony, to reaguje podnieceniem. Ale jeżeli ma obnażone genitalia wobec urologa, to reaguje strachem. Czy nie ma raka albo coś. Zobaczcie, ta sama sytuacja, różnica jest tu. Zatem co wsadzimy tu, tak będzie wyglądało nasze życie seksualne. Dobrze, ja myślę, że panowie, tutaj dużo, bardzo dużo jest żonatych. Znacie taką sytuację, takie doświadczenie małżeńskie, że gdzieś tam umawiamy się z żoną na współżycie rano, idziemy do pracy, wracamy wieczorem, otwieramy drzwi i już wiemy. Po ptokach. Nie? Już wiemy. Po prostu już widać. Albo nasze dziecko w szkole, jakaś afera, coś tamtego. Albo nie, tylko żona była u sąsiadki i jej dziecko w szkole coś tam, nie? Albo nie, tylko zadzwoniła do mamusi i... Albo nie wiem, coś... Znacie to doświadczenie, no nie? A dlaczego? I teraz możemy na taką sytuację zareagować nerwami. Nie wiem, nastawiliśmy się, że... Umówiliśmy się, kurde, była umowa, konkretnie facet mówi, była umowa, nie ma, zerwana umowa, nie. I możemy w ten sposób, a tak naprawdę to do niczego nie prowadzi, nic nie rozwiąże, tylko pogorszy. My mamy używać mózgu, bo mamy rozumieć naszą odmienność reagowania na sferę seksualną. Dla kobiety pragnienie seksualne jest owocem całego dnia. U niej wszystko jest jednością. Szkoła, dzieci, sąsiadki, mama, łoże małżeńskie, igarki, wszystko jest jedno. Jak wszystko gra, to jest okej i również w dziedzinie seksualnej jest okej. Natomiast właśnie jak coś się stanie w ciągu dnia, to potem co najwyżej jest poświęcenie wieczorne. Dobrze. O, zapisałem sobie. No ja mam bardzo konkretny też przykład. No, nawet całkiem niedawno... To właśnie jeżeli jest takie nastawienie kobiety, w którym ona widzi swojego męża jako taki obiekt jej uczuć, jej miłości, wtedy sama właśnie wychodzi z tą inicjatywą współżycia. Pamiętam taką świeżą sytuację. Oglądaliśmy razem z Agnieszką taki film, się nazywał Pasażerowie, science fiction, tam obudzeni zbyt wcześnie, mieli być w hibernacji jeszcze 90 lat, a jak coś się stało, awaria na statku, no i facet się obudził, gonił tak rok samotny i w końcu wśród tych zhibernowanych wypatrzył jedną piękną kobietę i nie mógł wytrzymać, łamał się tak, nie, no on ją skaże na ten, ale może by ją obudzić, a nie, to ja jej zrobię krzywdę, ale obudził ją. I ona... Nie wiedziała dlaczego, też jakaś awaria, on tam jej podpiął tam elektronikę i trochę tego. Obudził ją i rozkochał w sobie. No jak już bardzo go kochała, to ten cyborg powiedział, on no, zdradził wszystko, nie wygadał. No i potem po prostu z miłości do nienawiści, ale tam jest taka fajna scena, kiedy jest awaria totalna już na statku, on ma się tam wybuchnąć i on jak facet leci ratować, wychodzi na zewnątrz, jakieś tam drzwi przytrzymać. I ona zdała sobie sprawę, że on jest jedynym człowiekiem, którego ona ma. I ona mówi do niego, ale wróć. Obiecaj mi, że wrócisz. Potem myśmy mieli z żoną właśnie dyskusję na temat tego, jakby sami zobaczyliśmy tą nawet przymuszona miłość, ale człowiek. Nie, świadomość tego, co mogę stracić. Takie sytuacje. I taka była jakby nasza wieczorna opowieść przy okazji tego filmu. A następnego dnia ja już usypiałem, już się kładłem spać. Naprawdę byłem śpiący, ale jak żona wchodzi z dwoma lampkami wina, to się obudziłem. Bo my jako mężczyźni mamy inaczej zorganizowane. Dla nas nie jest tak, że jest ciągłość. My mamy tak, tu jest praca, tu są dzieci, a tu jest seks. I nawet jak ja się pokłócę z szefem w pracy, to niech mi się szef nie wpieprza do łóżka. To nie jest jego łóżko, tylko moje. Tam są sprawy zamknięte, tu jest tu. Dzieci mają problemy w szkole, no to mają to ich problemy w szkole. Okej, dobra, dobranoc, 21, no spać. I facet ma żelazną rezerwę energii. Ja to tak mówię, że to jest na tej zasadzie, że choćby był górnik, na jakimś wyrobku, 12 godzin tam gdzieś federował, umorusany, zmęczony, wraca do domu. Jest tak zmęczony facet, że nie jest w stanie, już nawet kolacji mu się nie chce jeść, tylko się umył i się kładzie spać. On się położył spać, ale ledwie tak już na granicy snu żona wchodzi w pięknej, wieczornej, wiecie, takiej w jedwabnej tutaj z kieliszkami i kochanie, to on wstanie. Bo on ma bufor, ma tam taką rezerwę, która jest nienaruszalna w robocie, na wyrobku, nigdzie. Więc musimy rozumieć tą naszą odmienność. Dobra. Ale może być też taka sytuacja, że tak, umówiliśmy się rano, wracamy z pracy, otwieramy drzwi i robimy check. Dzieci? Okej, dobra. Nic się nie wydarzyło. Sąsiadka? Była u sąsiadki, ale przyjemna kawusia. Dobrze jest. Z teściową w ogóle nie rozmawiała. Jest dobrze. I co? Ale wiesz, no nie, tak mi się nie chce. I co? Panowie, hormony. Kurka blada, hormony. Po prostu. Nie ma żadnej zewnętrznej przyczyny takiej, tylko po prostu hormony. I co wtedy? I wtedy wy, ja, musimy być estrogenami dla naszych żon. Czyli gary umyć, nie wiem, szczególne zainteresowanie edukacją naszych własnych dzieci, kwiaty przyniesione, winko na wieczór i tak dalej. Samo się nie zrobi. No nie ma bola. I teraz w tym jakby zbudowaniu tego, jakby podniesieniu tego nastawienia żony do nas jako ukochanych swoich kochanków, mężów, istotnym elementem jest rozmawianie. Częścią tego bycia z żoną jest rozmawianie. My nie jesteśmy tak gadatliwi. Musimy się tego uczyć od naszych żon. One cały swój świat na zewnątrz opowiadają. I z nami chcą, jeżeli kochają nas, to chcą mieć tą relację i chcą wyrażać ją słowem. I to jest tak głęboka potrzeba kobiety, że mężczyzna musi po prostu, ja powiem tak, wkalkulować stratę czasu na gadanie z własną żoną. Ponad miarę, którą dla niego byłaby wystarczająca, przekaz informacji był załatwiony. Nie. Musi wkalkulować tą stratę czasu, bo inaczej będzie tak, że ona ma tą potrzebę dalej i ona ją zrealizuje. Tylko gdzie? U koleżanki, u mamy albo u innego faceta. I on wcale nie musi być atrakcyjny. On wystarczy, że wysłucha. I też taka mała dygresja o odmienności naszego rozmawiania, też żebyśmy właśnie mieli tą wiedzę, byli świadomi i umieli to dobrze wykorzystać, mieli wyrozumiałość do odmienności mówienia. Krótko mówiąc, kobieta jest jak krótkowic, facet jest dalekowic, czyli to, o czym opowiada kobieta, to jest właśnie dzisiaj, tutaj, dzieci, sprawy, załatwienie, dywanik, zasłony, pierwsze symptomy choroby, których my w ogóle nie zauważamy, a żona je wyczuwa, zanim one się pojawią na dziecku. No bo ona jest do tego stworzona. Taka jest cała nastawiona na dom, że ona to zauważa. Ja jak zostałem w domu i miałem się dziećmi zaopiekować, no to co było zadane, zrobiłem, nie? Tam edukacja, lekcje odrobione, nie? Gary nie zrobione. Ale gary jak były, to gary były zrobione, dzieci nie były zrobione. Bo wszystkiego nie o gary naraz, nie? Było zadanie, zrobiłem. Natomiast żona jest w stanie to wszystko, nawet tak usłyszałem, czasami się wkurzamy na to, że żona niczego nie kończy. Bo tu jest 80% garków, tu jest 90% edukacji, tu jest 95% posprzątania i tak dalej. Panowie, policzcie sobie, czy się nie opłaca. Tam 90, 80, jak poskłada się wszystko, to w kupie 400 wyjdzie. Nie, to tylko trzeba dołożyć te swoje, tam 20% jest okej. Okay. Gdzie tam pomóc? Natomiast o tej odmienności właśnie to jest to, że żona mówi o tych takich rzeczach bliskich, natomiast facet, jak my mówimy, co jest naszym marzeniami? No Andrzej to już mówił, liderzy, tam po horyzont, pasje jakieś takie, nie, ja tu wywrócę do góry nogami system edukacji w Polsce. Gdzieś tam, jak mówimy o dzieciach, to w kontekście takim, że nasze prawnuki będą wspominały te nasze dzieci, jakbyśmy je dobrze wychowali, że one i tak dalej. I tam patrzymy, tu w ogóle nie widzimy, tu byśmy zdeptali bez naszych żon, ale tam widzimy. I musimy też to powiedzieć naszym żonom, że właśnie my, to są nasze marzenia, tak chcemy rozmawiać. Nie chcemy cały czas mówić o tych dzieciach i problemach sąsiadki. Nie chcemy cały czas. My umiejmy to wysłuchać, ale uczmy też nasze żony, żeby one wysłuchały naszych wizji, pasji, bo też widziałem w poradnictwie małżeńskim, czy też w rodzinie takie sytuacje, które mnie osobiście niesłychanie bolą, żony podcinające skrzydła swoim mężom. Oni coś tam mówią, nie, nie, ty nigdy nie umiesz, nie, nie potrafisz takie... No kurde, naprawdę to święty męczennik wyrasta, ale to jest bardzo ciężkie. Jeżeli żona tak jest w stanie podcinać, to trzeba umieć rozumieć tą różnicę patrzenia i różnicę tego, co jest naszym treścią opowieści. Dobrze, i trzeci element związany z tym używaniem rozumu, to jest świadomość, że dla kobiety najistotniejszym elementem, który odblokowuje, że tak powiem, radosne współżycie, to jest poczucie bezpieczeństwa. Pamiętam początki naszego małżeństwa, jak ja byłem kompletnie młody, niedoświadczony. Zamieszkaliśmy u moich rodziców. Oni mają dom jednorodzinny, to było takie niewygospodarowane piętro, więc posprzątali wszystko, zrobiliśmy osobne mieszkanko. Tylko, że Agnieszka sobie zażyczyła, że tam zrobić ściankę działową i drzwi do klatki schodowej. Bo tam była wspólna klatka schodowa, nie? Dla mnie to było jakieś dziwaczne, no bo kurczę, moi rodzice, ona wchodzi do mojej rodziny, moje rodzeństwo jeszcze u góry gdzieś tam mieszka, nie? Ale okej, no kocham Agnieszkę, to dobra, robimy tę ściankę, robimy te drzwi, zameczek w tych drzwiach, nie? Ale potem właśnie ona, pamiętam, taka sytuacja była, jak rozmawiała, opowiadała, tam poznała pewną koleżankę, która też w takim samym domku mieszkała z rodzicami. Tam miały, ta dziewczyna miała gigantyczne problemy życia seksualnego właśnie z powodu tego, że nie zrobili. Mieli wspólną klatkę schodową i zawsze był, kiedy było współżyć, to był taki strach, czy tatuś albo mamusia nie zejdą na dół do piwnicy po ogórki albo nie przyjdą do nich, nie wiem, pożyczyć masła czy coś w tym stylu, nie? To jest dla kobiety gigantyczna blokada. Dla nas nie do końca. My tak próbujemy nawet czasem zaszaleć, nie? Nie wiem, na łonie natury gdzieś tam tego, tylko trzeba by zabezpieczyć teren dostatecznie daleko, żeby tam stójki postawić i żeby kobieta wiedziała, że jest bezpiecznie. Nie? Pamiętam taką sytuację usłyszaną i ona to dobrze obrazuje. Było małżeństwo, które gdzieś tam na jakiejś podróży służbowej w hotelu wieczorkiem idą do łóżka. A to jest gdzieś koło setnego piętra, jakiś taki bydlasty wieżowiec, koło setnego piętra. I oni się już kładą do łóżka, a ona do męża mówi, ale kochanie, ja mam tylko prośbę, weź zasłoń. Setne piętro, tam samoloty i kruki latają, niech ich nie podejrzy, ale teraz uwaga, to był mądry facet, wstał i zasłonił. Dlaczego? Bo urojony strach blokuje kobietę dokładnie tak samo jak uzasadniony strach. Nie ma różnicy. Więc nie patrzmy na to przez pryzmat naszego męskiego myślenia, czy zasadny jest strach naszej żony, tylko czy on jest. I trzeba go zniwelować, bo wtedy jakby odblokowujemy, zapewniamy to poczucie bezpieczeństwa. I teraz, jaki jest największy strach? Ciąża, nieplanowana ciąża, niechciane dziecko. To jest największy strach kobiety. Więc znowu, trzeba wiedzieć, mieć świadomość płodności kobiety. Płodności małżeństwa. Źle mówię. Nie ma czegoś takiego płodności kobiety. Płodność jest małżeństwa. Same kobiety nie rodzą. Sami mężczyźni też nie. Zawsze mówimy o płodności pary małżeńskiej, nie suma tych płodności. No my mamy łatwo, bo my jesteśmy stale płodni. Ale jak się założy sumę, to znaczy, że my nie możemy się wyłączyć z odpowiedzialności o wiedzy na temat płodności naszych żon, na zasadzie takiej, o kochanie, to jest twoja strefa, to ty mi tylko podaj termin. Nie? Ja chcę tylko datę, tu i już. Nie. Bo to też jest jakimś wyrazem braku relacji, czy niepomagania i już burzy te nici połączenia i już buduje barierę z żoną. A tylko jeżeli ja mówię wiedza płodności, to mam na myśli dobrą wiedzę. Już wyjaśnię. Jak sami prowadziliśmy jeszcze kursy metod naturalnych, konkretnie metody Recera. Mi się podoba metoda Recera, bo jest algorytmem programistycznym tak naprawdę. Są konkretne zasady, bo tam jest na przykład są metody inne, metody Billingsów, tam jest więcej obserwacji takiego wyczucia, to może dla artystów. I kobiety to dobrze potrafią, natomiast tu są konkretne zasady. Tak, tak, jak tak, to tutaj 3, tutaj wyższe, tutaj skok temperatury, tutaj notujemy, jak delta jest 0,2, jak delta jest 0,1 i tak dalej. Konkretnie jest algorytm, jest napisane. I pamiętam taki kurs, na którym wykładam całe zasady, jest grupa i w pewnym momencie dziewczyna mówi na kursie, no dobrze, no ale czy zawsze można zastosować tą metodę Recera? No jeżeli, no bo tam jest, przecież Pan nas uczy, że tutaj jeżeli jest skok temperatury w cyklu, w okolicach owulacji, no to wtedy, a ja nie mam tego skoku. O kurde, a ja wyczuwam, że tak naprawdę ta dziewczyna mi mówi, ja się boję, czy ja jestem płodna. Według tego, co Pan mówi, ja się boję, czy ja jestem w ogóle płodna, nie? No to rozmawiam z nią i próbuję się dopytywać i pytam się, czy masz jakieś obserwacje, nawet jak nie znałaś tej metody konkretnej, to czy masz jakieś stare swoje obserwacje, czy tam śluzu, czy temperatur, objawów płodności od organizmu? Mam. O fajnie, to wiesz co? Bo tam mieliśmy zorganizowane tak, że ja prowadziłem 4 godziny w sobotę, połowę kursu, Agnieszka przejmowała w niedzielę kurs, także mogliśmy się z dzieciakami wymieniać do opieką, nie? I mówię, to przynieś jutro te obserwacje, to skonsultujesz to jutro z moją żoną. No i przyniosła, a ja się potem w pokusie dopytuję Agnieszki, i co z tą dziewczyną? Nie, spokojnie, normalnie ma płodność. Co się okazało? Ona metod naturalnych i wiedzy o płodności dowiedziała się od koleżanek. I koleżanki jej powiedziały, że jak nie ma skoku na poziom 37,0, to nie jest skok, się nie liczy. Dlatego ja mówię, co to znaczy rzetelna wiedza? Nauczona u źródła, a nie na zasadzie piąta woda po kisielu. Koleżanka koleżance opowiedziała i więcej strachu nadała, bo dziewczyna była przez długi czas przekonana, że jest niepłodna. A nie uwzględniła tego, że każdy organizm może mieć inną tą wysokość i tyle. Czyli brak wiedzy. Drugi taki obrazek z wykorzystania tej wiedzy, jeśli facet wiedzę ma. A drugi obrazek służy do zmiany ginekologa, już tłumaczę. Po pierwszym dziecku, jak Agnieszka poszła, no to ginekolog jej ówczesny mówi tak, a no to państwo chyba nie chcecie mieć dziecka tak od razu po pierwszym dziecku, to może ja bym jakieś pastylki przepisał, nie hormonalne. Agnieszka mówi, nie, panie doktorze, my stosujemy metody naturalne, znamy je dobrze, także nie potrzebujemy. No i tam bada. A na koniec wizyty, jak już ona miała wychodzić, to jeszcze takie pytanie rzucił, to państwo nawet prezerwatywy nie stosujecie? I to nie było na zasadzie, wiecie, jakiegoś kpiącego tonu, tylko takie jakby zdziwienie, jakby nie wiem, jakich bohaterów zobaczył kogoś. Nie? Agnieszka mówi, nie, naprawdę, dobrze znamy i nie potrzebujemy. A on tak chciał jakoś wybrnąć z twarzą i do niej, ale wie pani to w takim razie, że do pierwszego krwawienia, do pierwszej miesiączki po urodzeniu dziecka to możecie spokojnie spłużyć, poczęcia nie będzie. Agnieszka taka wcięta, ale dobra, wyszła. Potem mi to mówi, bo my jako nauczyciele i uczący innych, no to musimy tą wiedzę rzeczywiście pogłębiać. Myśmy wiedzieli, że to jest bzdura, nie ma takiej informacji medycznej. Kobieta może zajść w ciążę, zanim się pojawi pierwsza miesiączka po urodzeniu dziecka i nasza koleżanka wielce była zdziwiona, jak jest w ciąży, a jeszcze świeżo po urodzeniu dziecka normalnie jest w ciąży, jeszcze pierwszej miesiączki nie było. Bo płodność co prawda jest osłabiona i rzeczywiście bardzo rzadko dochodzi do poczęcia przed pierwszą miesiączką, bo jest osłabienie organizmu po połogu. Ale tak naprawdę gwarantowane jest 84 dni, jeżeli jest pełne karmienie piersią, czyli tylko mleko matki, nic nie dodajemy, albo, upraszczam, 42 dni, jeżeli jest tam coś dopajane. A potem jest prawdopodobieństwo, są reguły, jak sobie radzić w tym okresie i tak dalej. Czyli chodzi o wiedzę rzetelną. No i zmieniliśmy ginekologa od razu i pamiętam sytuację po drugim dziecku, po Piotrku, jak Aga przyszła właśnie na tą pierwszą wizytę po urodzeniu dziecka. kobieta tym razem była ginekologiem, no i super, bo właśnie powiedziała, ale wiedzą Państwo, że przed pierwszą miesiączką też może dojść do poczęcia. Wiemy. Także niepytana jakby potwierdziła swoją wiedzę, więc mając to świadomość, zobaczcie, na tej zasadzie, że przecież robimy to samo z normalnymi lekarzami. Jak widzimy, że jest jakiś niekompetentny, czy nie wiem, wali naszym dzieciom cały czas antybiotyki, to tak naprawdę szukamy innego lekarza. Albo jeżeli jest jakaś trudna diagnoza, nie, jest coś trudnego, może i ma rację, ale wolimy sprawdzić od drugiego lekarza. Więc posiadanie rzetelnej wiedzy na temat tego, że ja rozumiem, co się dzieje w organizmie żony, w wielu aspektach możemy wykorzystać tę wiedzę. A z punktu widzenia żony to jest taka to jest dodatkowy bezpiecznik, to jest taka dodatkowa informacja, że mój mąż to wie. Powiem tak, są dwa elementy. Jedno, ja wiem, więc ja zawczasu już znam wszystkie terminy, to jest jedno, skutek tego. A drugie, żona wie, że ja wiem. Ona wie, że ja wiem, więc w tym momencie ona czuje wsparcie, że nie jest zostawiona w tej sferze rozeznawania płodności, planowania dzieci, tylko jest w tym współpraca i tym bardziej rodzi się w niej właśnie to poczucie zakochania, że mój mąż też w tym ze mną uczestniczy, też mnie wspiera. Chciałbym pewien mit obalić tutaj, złamać. Tylko pierwsze wyjaśnienie, co to jest mit? Mit to jest fałszywe złożenie prawd, czyli elementy są prawdziwe, ale złożenie tych dwóch elementów jest nieprawdziwe. Wiemy, co to jest góra, widzieliśmy górę. Wiemy, co to jest szkło, widzieliśmy szkło, ale nie widzieliśmy szklanej góry. Okay? W bajkach są szklane góry, szkło prawdziwe, góra prawdziwa, ale szklana góra nieprawdziwa. To jest mit. I teraz doświadczałem często też takiego mitu. On był widoczny w pytaniach na kursach, które prowadziliśmy. No bo jak jest czas płodny, a nie planujemy dziecka, no to nie współżyjemy w tym czasie. No i pytanie było, czy to wystarcza? To, co zostaje, czy wystarcza? Czy dostateczna jest ilość tych dni, gdzie można współżyć, jak się nie planuje poczęcia dziecka? Ale tak naprawdę pod tym pytaniem jest schowany taki pewien mit. Ten mit brzmi, że szczęście, zadowolenie w dziedzinie seksualnej zależy od częstotliwości. No tak jest powiedziane, nie? Im częściej, im więcej, no to znaczy, że od częstotliwości. A ja pamiętam tak właśnie, jakby zmiany, które były w naszym życiu. No pamiętam miesiąc miodowy w Chorwacji na wyspie, jak to wyglądało, że rano się szło wstało się, no to tylko Polacy, tylko Chorwaci już spali, a myśmy szli przed 11 na tą wodę, taplali się, słońce nas paliło. No to się wróciło nas jeste, no ale to był miesiąc miodowy, też już nie będziemy spać, nie? No to potem się poszło na plażę jeszcze raz, wieczorkiem, wróciło się z plaży, kolację, no i idziemy do łóżka, ale miesiąc miodowy, to nie będziemy spać, nie? Trochę się przespał człowiek, w nocy wstał, miesiąc miodowy, to nie będziemy spać. No ale jak ja bym patrzył tak wstecz i cały czas chciał wchodzić w buty miesiąca miodowego, że to tak to wyglądało, no wtedy był czas urlopu, nie miałem pracy, nie było dzieci, byłem gdzieś za granicą, nie miałem tych trosk tutaj wokół domu, coś jeszcze do naprawienia i tak dalej. Tych wszystkich obowiązków nie ma, nie? Komfortowa sytuacja była. Pozwólcie, że zrobię pewną paralelę do... Może są tutaj też informatycy, taką paralelę, a myślę, że zrozumiecie, do języków programowania. Ja bym powiedział tak, że mogę tak powiedzieć, że seks jest jak języki programowania. Okej? Okay? Teraz tłumaczę. Że pamiętam początki swojej kariery jako programista. No to duża częstotliwość. Copy-paste, copy-paste, copy-paste. Dużo funkcji, dużo kodu. Urobiłem się po łokcie. Tego było tyle, ale funkcjonalności tyle. Okay? A teraz wykorzystując doświadczenie swoje przez lata, jestem w stanie zobaczyć, jakby, patrząc tam wstecz, to trochę mi wstyd, na ten kod, co pisałem, ale jestem w stanie zobaczyć, a, to mógłbym zrobić tak, taki fajną tu obiektowość wykorzystać, tutaj jakąś równoległość, tutaj jeszcze korutyny, o, to jest na to, a, fajne, tak jak popatrzę na ten kod, to, wow, to mi się podoba, tego jest tyle, a funkcjonalności tyle. Teraz przełóżcie to sobie na swoje doświadczenia zawodowe, w swojej dziedzinie, popatrzcie sobie gdzieś wstecz, jakimi byliście i potem jakby następował wasz rozwój. Widzicie jakby ten mechanizm, że jakby pogłębienie i jakość versus ilość. I to ja tak patrzę też na swoje życie, naszego małżeństwa. To tak jest, że im głębsza relacja, im bardziej się znamy, to rzutuje na głębie współżycia. W ten sposób, że to przeżycie jest satysfakcjonujące, jest nasycające. Na wiele dni. Na tej zasadzie, że to nie jest tak, że trzeba koniecznie codziennie współżyć. No właśnie, jeżeli coś jest pochopne i tak po wierzchu i tak dalej, to może jest właśnie ten element niedosytu, że trzeba koniecznie codziennie współżyć. Tylko wtedy efekt jest na mężczyźnie. Wracam jeszcze do tego mężczyzny dalekowidza z wizjami zbawiania świata. Efekt jest taki na mężczyźnie, że taki mężczyzna tak naprawdę co? Cały czas tylko siedzi w łóżku, nie? Każdego wieczora musi siedzieć w łóżku, bo musi, nie? I wtedy, a ponieważ doświadczenie seksualne jest bardzo mocne, zostają w nas obrazy, myślimy o nich jeszcze przez pewien czas, więc tak naprawdę ciężko jest myśleć czymś innym. I następnego dnia znowu jestem w łóżku, nie? I myślę o tym. Więc tak naprawdę taki mężczyzna nie realizuje swoich pasji, nie jest w stanie jakby iść po ten horyzont. I w tym momencie on nie do końca jest taki spełniony męsko. A jeżeli odwrócimy sytuację właśnie, on ma czas na to, żeby jeszcze jakieś tam rzeczy robić, jakieś pasje, to on jest taki power, bo jest taki zadowolony i taki mężczyzna wraca do łóżka. Okay? Mamy taki fajny, jakby pozytywny cykl, że jest spełniony w różnych aspektach swojego życia i też staje się spełniony w łożu małżeńskim. Że ten element, i w tym momencie życie intymne w domu buduje coś, co bym nazwał taki comfort zone, nie? Że mam tutaj kochającą żonę, zbudowaną atmosferę domu, taką bardzo dobrą, kochającą, przyjmującą, również w dziedzinie seksualnej, to mając taki comfort zone, ja mogę się realizować na tych różnych polach działalności zewnętrznej. Ja pamiętam bardzo bolesny przykład, bardzo konkretny, z mojej pierwszej pracy zawodowej. A był kolega, który, ja byłem wtedy początkujący informatyk, on był starszy ode mnie, ale gościu po prostu wymiatacz. Ja to widziałem w tym kodzie, który on robi. Facet niesłychanie też ceniony przez kierownictwo firmy, władający biegle angielskim, francuskim i chyba jeszcze niemieckim. Także naprawdę facet z dużymi perspektywami na karierę. Ale pewnego dnia ja siedzę tu, przede mną, dosłownie przede mną w biurku siedzi kolega, a tamten człowiek wchodzi i na moich oczach pluje mu z tyłu tu na szyję. No kurde, wcięło mnie. Wszystkich kolegów, którzy siedzieli, bo to była taka otwarta przestrzeń, wcięło, nie wiem co jest. Za chwilę szef wziął tego, obydwu ich, na dywanik, na rozmowę, żeby takich spraw prywatnych jakichś nie załatwiali w ten sposób. Jak mają coś do siebie, niech załatwią to na solo, a nie w pracy, no nie? No bo to wszystkich jednak rozwali. No po prostu wszyscy myśleli, co jest? Trochę jak baby, że mi się zachowywali, się musi dowiedzieć, jaka była tak naprawdę przyczyna, nie? No i dowiedzieliśmy się, jaka była przyczyna. No po prostu. Myśmy to widzieli, bo to był ten, na którego napluł, on był takim młodszym pracownikiem. Oni się jakoś zaprzyjaźnili, zaczęli się odwiedzać w domu i tak naprawdę uwiódł mu żonę. Taka była sytuacja, no nie? Może dlatego, że na przykład to nie był jakiś gościu z jakiś niesłychany, taki showman. To nie był ten typ. To był taki cichy chłopak, taki koder, taki geek informatyczny. A mimo wszystko być może on spełnił tą potrzebę żony jej wysłuchania. Może dlatego. A może ten nie miał dla niej czasu. Nie wiem, jak tam było, ale istotny jest efekt. Efekt był taki, że ten człowiek, nie mówię jego imienia, on po prostu, potem się dowiedziałem, że już jest zatrudniony w Microsoftie w Stanach. To znaczy, co on zrobił? On zwiał. On uciekł tu z Polski. Okej, super firma, nie? Ten duże pieniądze. Ale tak naprawdę czemu on to zrobił? On chciał odciąć wszystko. Czyli człowiek z super perspektywami zawodowymi, jakieś niesamowite możliwości, nie, jako informatyk, ale jak mu się sypnęło w domu, to jest takim przeżyciem, taką traumą, że on tu nie jest w stanie nic zrobić. On musiał uciec tam, musiał to wszystko ściąć, no nie? Więc tu pokazuje, jak istotne jest zbudowanie tej walka nas, mężczyzn, o tą strefę komfortu w domu, o to, żeby to nasza głębia relacji z żoną była taka, żeby ona była uszczęśliwiająca dla nas obojga i wtedy to nam pozwala też spełniać się na innych polach. Ostatni element, oprócz tej wiedzy o płodności jest jeszcze jeden niuans w zagwarantowaniu żonie bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa. Żadna metoda regulacji poczęć i żadna antykoncepcja a nie daje stuprocentowej gwarancji, że dziecko się nie pocznie. Nawet były takie już to kuriozalne case'y, że kobieta miała podwiązane jajowody i nagle jest w ciąży. Co jest? Niesłychanie rzadki przypadek medyczny. Organizm wytworzył przetokę. Tu była podwiązany jajowód. Obejście, no i gigantyczne. Ja mieliśmy jakieś podane tam na tych materiałach. Jest prawdopodobnie jest to bardzo rzadkie przypadki, no ale możliwe, no nie? I teraz. Jeszcze jest jedna istotna rzecz. Musi być zapewnienie żony, że jeżeli nawet będzie nieplanowane dziecko, tylko uwaga, Pan Bóg tak naprawdę zostawia sobie naprawdę mały margines. Jak się zna dobrze wiedzę, to zostawia sobie mały margines dla siebie, że pomimo tego, że my wykorzystujemy wiedzę, to może być nieplanowane dziecko. Zapewnienie żony o tym, że gdyby było dziecko, gdyby się poczęło, to nic ci nie pozwolę z nim zrobić. Ono jest naszym dzieckiem. Jeżeli kobieta usłyszy coś takiego, bo to jest taki gigantyczny strach, że jednak to dziecko będzie. Jeżeli ona usłyszy, że on jakby ją nawet zbeszta, skrzyczy, jakby ona miała jakieś myśli o usunięciu ciąży, to wtedy jest wolność. Wtedy kobieta ma to bezpieczeństwo, że on zawsze stanie przy mnie. Dobrze. Tu ja tak naprawdę opowiedziałem o takich aspektach, te dwa elementy, powiedzmy, ludzkie. Chciałem dołożyć do tego jeszcze taki element Boży, obszar duchowy. I chciałem opowiedzieć tak naprawdę o słabości, o naszej słabości. W 7 roku naszego małżeństwa mieliśmy taki najmocniejszy kryzys. Ja się zarabiałem w pracy, przyjeżdżałem późno. Żona na mnie była wściekła, że ja tyle pracuję. Ona znowu się totalnie zajmowała dziećmi. Ja byłem wściekły, że o mnie totalnie zapomniała. W tym dniu jeszcze coś mi obiecała i zapomniała to. I to mi już przelało tak szale goryczy, że ja pamiętam, że w pracy nie byłem w stanie pracować. Byłem na nią tak emocjami, to mnie po prostu tak rozwalało, że nie byłem w stanie. I pamiętam sytuację, jak wracałem z pracy do domu, jechałem autem i w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że mam paszport w kieszeni. A w tym paszporcie mam wbitą wizę amerykańską. I ja mam kartę kredytową. I normalnie mówię wam, miałem gigantyczną pokusę, to ja i teraz dam poczuć, jak to jest, że mnie nie będzie. Po prostu polecę do Ameryki. I z takimi myślami normalnie jechałem, ale jechałem. Myśli latały, burza normalnie emocji i jechałem do domu. Dojechałem do tego domu. Drzwi mi otworzyła moja siostra, bo przyjechała do nas. Jak zobaczyła mnie, to mówi: Krzysiek, to ja się zajmę dziećmi, idźcie sobie na spacer. Agnieszka też zobaczyła, że coś już pękło. No i dobra. No ale to było tak, jakbym... Dla mnie było niesamowite doświadczenie. To było tak, jakbym pierwszy raz schodził z jakąś pierwszą zapoznaną dziewczyną za rękę. Trzymałem swoją żonę za rękę, ale tak, jakbym obcą dziewczynę pierwszy raz trzymał, nie? No i potem to jeszcze zajęło. Zajęło nam ze 4 tygodnie takiego wracania do siebie. Dlaczego ja wam to opowiadam się tak wewnętrzniam nad naszym kryzysem? Bo chciałem powiedzieć coś takiego. To nie jest tak, że ja tu staję przed wami i tak się wymądrzam, bo to ja jestem, nie wiem, ten nauczyciel metod naturalnych, gościu, nie wiem, z jakiejś wspólnoty religijnej i mi się wszystko w życiu udaje. Nieprawda. Byłem przy takiej granicy, że będąc w sakramentalnym małżeństwie, będąc członkiem wspólnoty religijnej Emanuel, będąc doradcą życia religijnego, który innym doradzał, byłem o krok od tego, żeby zostawić swoją żonę. Okay? Emocje, skumulowane rzeczy, to nas coś nauczyło. Ale w tym wszystkim była też gigantyczna modlitwa i też mojej siostry to zobaczyła i moja, jakieś takie trzymanie. I myślę, że bardzo opieka Pana Boga, opieka sakramentu, tego, że to jednak jest, że Pan Bóg w tym był. Może On przez to musiał nas tak przeżłobić i pokazać nam coś, że tak naprawdę w tym chcę powiedzieć, że nawet ta wiedza nie zawsze wystarczy, że musi być ten element wołania, Panie Boże, to teraz ratuj. Jakżeśmy powiedzieli na sakramencie małżeństwa, i tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący. A Ty powiedziałeś tak, to teraz pomagaj. Zgodziłeś się? To teraz pomagaj. Teraz jest ten case. Ale chcę też powiedzieć, że On pomaga. Konkret. Sytuacja. Współżyliśmy wieczorem. Tak, gdzieś. Następnego dnia rano Agnieszka zobaczyła u dzieci owsiki. Aha, owsiki, a to już kiedyś przerabia. To trzeba wziąć takie lekarstwo. Jeszcze było z poprzedniej akcji. Dobra, bierzemy to lekarstwo. Tylko wiecie, jak są owsiki, to cholerstwo się rozłazi, te wszystkie jajeczka po całym domu i tak naprawdę wszyscy z rodziny muszą zażyć, żeby to wybić, bo inaczej ktoś będzie nosicielem, tam się zmieni cykl i tak dalej. Tośmy zażyli wszyscy, nie? To zażyliśmy. Ja pojechałem do pracy, sprawa załatwiona. A w pracy mam telefon. Krzysiek, ale wiesz co? Ale myśmy współżyli. I wiesz, że tam już było tak na granicy okresu płodnego. I jakbym ja zaszła w ciążę, czy mógłbyś w drodze powrotnej zahaczyć o aptekę i spytać się to konkretne lekarstwo, jakie może mieć skutki na pierwszych dniach dziecka? To jak pracować nie mogłem. Wracam, zajechałem do apteki po drodze. I powiedziałam, jaka jest sytuacja. To pani mówi, to nie, to ja nie wezmę ulotkę, tylko ja pójdę na zaplecze i przyniosę taką książkę farmaceutyczną z dokładnym opisem skutków działania leku. Jak to przyniosło takie bydle? Znalazła to i zaczęła czytać. To ja nie wiedziałem, jak to żonie powiedzieć. Bo kurde, no wyobraźcie sobie, cholerstwo, które ma wybić robaki, nie, w organizmie człowieka, to musi tak siać chemią po całym organizmie, że tam po prostu takie jakieś traumatyczne doświadczenia że wielkie prawdopodobieństwo jakichś zmian genetycznych, uszkodzenia płodu i tak dalej, takie wszystkie rzeczy. No, ale musiałem to powiedzieć żonie, powiedziałem, no oczywiście płacz i tak dalej. Co? No i na kolana. I Panie Boże, prosimy Cię, żeby z tego nie było dziecka. No i na kolana. I miesiąc modlitwy i potem miesiączka. I co wtedy? Na kolana i dziękujemy. I to jest strasznie mocny taki przykład z naszego życia, który doświadczyłem takiej niesamowitej dobroci. Ale tych przykładów takiej opieki sporo, naprawdę. Takich różnych sytuacji i doświadczałem i wciąż tego się uczę i wciąż nie mogę uwierzyć, że Bóg jest dobry. Bo to jest tak, tu widzisz tej sytuacji, a potem znowu jest coś takiego. Aha, bo tam jeszcze takie myśli były, to takie właśnie, aha, a to wy jesteście nauczycielami metod naturalnych i wyście to zrobili i przekroczyliście granice, a to teraz macie za swoje. To jest takie myślenie trochę o Panu Bogu jak o policjancie, że On koniecznie weźmie i tak nas przypilnuje, macie być porządni katolicy, jak nie to... No właśnie wciąż udowadnia, że nie tak. Wciąż to jest takie uczenie się, sorry Panie Boże, że ja Tobie tak myślałem, jesteś dobry. Okej. Okay. Kończę. Ostatni temat. Jak mówię seks, to muszę powiedzieć kasa. Okej? Okay? Świadomość. Świadomość tego, że jeżeli jestem człowiekiem szczęśliwym, spełnionym w dziedzinie seksualnej, to tak naprawdę jestem w pewnym sensie nieekonomiczny. Bo nie muszę chodzić do sex shopów i do różnych takich, żeby mieć dopalacze, żeby mi się chciało. Nie muszę kupować gazetek, filmów, porno, żeby wiedzieć jak i żeby mieć fantazję. Nie muszę wydawać kasy najpierw na antykoncepcję, czyli na leczenie takie, żeby nie było dziecka, a potem nie muszę wydawać później kasy, żeby leczyć skutki tego leczenia i żeby już mogło być dziecko, kiedy nie może być dziecka. I nie muszę wydawać kasy na prawników, na rozwody i tym podobne akcje, tylko mogę tą kasę przeznaczyć na moje pasje i na dobre wino na wieczór. No, dziękuję. Słyszę, że mam odpowiadać na jakieś pytania, to słucham pytań.
Czy są jakieś pytania? Może wszystko już było takie jasne i nie ma.
I przećwiczyć. Słychać chyba. Okay. Profesjonaliści mają kabel.
Ja powiem tak. Jak mam całą rodzinę przeciwko sobie, żonę, tatusia, córeczkę, ciotunię, mamusię i wszystkich po kolei, to kto to uratuje? Ja wiem, że Pan Bóg tak, ale czy jest ktoś, kto jest w stanie to tą tak zwaną pępowinę tatusia z córeczką przerwać w sposób jakiś naukowy, bo że Bóg może, to ja wiem, ale tak jak jest u mnie, to sytuacja beznadziejna, są sądy i w ogóle totalna nienawiść żony.
Okej, rozumiem.
Totalna nienawiść. Wprost mi powiedział, nienawidzę cię, nie kocham cię.
Na pewno to też jest...
Beznadzieja po prostu. To też jest najgorszym wrogiem życia teraz jej, fanatycznym okay. Wręcz. Gorzej jak Hitler, jakby Hitlerem była dla mnie. Tak to wygląda u mnie.
Okej. Nie jestem Bogiem, żeby odpowiedzieć, czy jest wyjście. Myślę, że tak, że Pan Bóg ma rozwiązania. Natomiast chcę powiedzieć o czymś takim, co się nazywa... ja nie jestem, wiecie, od wszystkiego. Jest też coś takiego, co się nazywa poradnia rodzinna. Zazwyczaj jest traktowana w ten sposób, że to jest pieczątka do ślubu. Przychodzą na życzenie. Mało przychodzi sytuacji. Natomiast właśnie sobie ceniłem tego typu sytuacje, kiedy mieliśmy sytuację trudną i przychodzili ludzie już po jakimś doświadczeniu małżeńskim i szukając pomocy. Tylko też ważne, żeby szukać dobrej poradni. Sorry, ale miałem też takie doświadczenia, no właśnie, że jakaś babcia, która została jeszcze w poradni, no i po prostu została, bo nie ma kto jej zastąpić i została, a ludzie się skarżą. Natomiast później widziałem takie ruchy, że tak naprawdę całe duszpasterstwo rodzin bardzo mocno działało na to, żeby ludzie młodzi, małżonkowie przejmowali poradnie i żeby starej kadrze dobrze podziękować. No po prostu ma się pewien wiek, no to choćbym miał wiedzę, to jak ja będę dziadkiem 70 lat i będę mówił do młodych, to nie jestem autentyczny. Koniec. Ja mogę mówić do dziadków o wnukach. Także ja bym szukał. Jest poradnia w Kościele Mariackim, taka specjalistyczna. I chyba jest też jest poradnia przy Bazylice w Łagiewnikach. Albo bym uderzał też. Ja mówię, że ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, natomiast ja bym szukał dobrej pomocy w ten sposób. Panowie. Okej. Okay. Panowie. Bo jesteśmy tutaj, to czy możemy kolegę po prostu wziąć na tapetę modlitwy? Bo ja, inaczej, okej? Okay? Konkretna sytuacja jest do wzięcia do omodlenia.
Czy jakieś następne pytanie? za chwilę się pomodlimy. Czy jakieś pytania są? Ja mam pytanie. No. Tak nieśmiało zapytam, bo mówisz, że uczyliście metod naturalnych, metody Ryzera. Powiedz mi, czy są jakieś takie miejsca, gdzie można się tych metod nauczyć?
No sam, trzeba wejść na stronę Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Krakowskiej. Tam są namiary na wszystkie te miejsca i można znaleźć. To jest tak zorganizowane, że tak naprawdę Kościół nie stawia nisko poprzeczkę, nie wymaga tego do ślubu, żeby ludzie znali. Tam się tylko prelekcja, informacja o tych podnosiach, natomiast rzetelne nauczenie się metody wymaga 6 do 8 godzin. Jestem gaduła, no to 8 godzin schodzi, żeby się nauczyć. Z przećwiczeniem. Nie tylko teoria, ale przećwiczenie. Powiem jeszcze tak. Dla mnie to jest wręcz zadziwiające, że ja tej wiedzy, która jest wiedzą czysto medyczną, uczyłem się zawsze gdzieś przy kościele. Ja i z zewnątrz gdzieś w szkole nie dostałem nigdzie takiej wiedzy, tylko gdzieś będąc tu przy kościele, przy okazji czegoś takiego, dowiadywałem się wiedzy medycznej. Ona nie jest nawet popularna, nie jest znana w środowisku lekarskim, co mnie po prostu powala, bo miałem dziewczynę na kursie, która była studentką medycyny i pytałem jej wprost, czy to ta wiedza o metodach naturalnych jako alternatywy, okej, uczycie ginekologów antykoncepcji hormonalnej i tak dalej, czy uczycie ich też metod naturalnych, na zasadzie przychodzi dziewczyna i mówi, ja chcę antykoncepcję, dobra, masz tu wiedzę o antykoncepcji, ja chcę metody naturalne, dobra, masz tu profesjonalną wiedzę o tym. Ale lekarze nie mają tej wiedzy, ponieważ wtedy to były informacje od tej dziewczyny, że studenci mają możliwość nauczenia się metod naturalnych, ale jest to wykład fakultatywny, czyli do zdania dyplomu jako lekarza nie mam obowiązku mieć tej wiedzy, plus to jest w formie wykładów. A na wykładzie możesz przysnąć. A to, co myśmy robili, to myśmy robili na kursie ćwiczenia, nie? Żeby pewien wykład, pewna teoria i potem wałkujemy, żeby każdy wyrobił mechanikę tego. To czegoś takiego na studiach medycznych nie ma, więc mnie to zadziwia, że rzeczy lekarze nie wiedzą. No i potem nie ma się co dziwić, że lekarz nie jest w stanie mi pomóc w takich aspektach.
Dzięki. Jesteśmy bardzo nieśmiali, więc w takim razie
pomódlmy się.
Pomódlmy się, tak. Dobry Ojcze, bardzo Ci dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Bardzo Ci dziękujemy za Grzegorza, za jego świadectwo, za świadectwo jego życia, za świadectwo jego wiedzy i za wszystko to, Panie, co dzisiaj w nas złożyłeś. Panie, chcemy poddawać się Tobie i chcemy, byś Ty był Panem sfery intymnej w nas. Byś Ty był Panem tego wszystkiego, co jest takie prywatne, takie osobiste, ale takie ważne. Szczególnie dzisiaj chcemy Ci powierzyć tych z nas, którzy zmagamy się w tych przestrzeniach, którzy mamy z tym problemy, którzy potrzebujemy Twojej mocy, Twojego światła. Prosimy Cię, Panie, abyś Ty dawał nam tą mądrość, abyś Ty dawał nam, Panie, takie wyczucie, abyś Ty dawał nam patrzeć, słyszeć i rozumieć, abyś Ty dawał nam, Panie, taką wrażliwość, która jest potrzebna w naszych relacjach z naszymi żonami. Szczególnie dzisiaj, Panie, chcę Ci powierzyć naszego kolegę, który tutaj podzielił się swoim trudem i swoim problemem. Wiemy, Boże, że Ty jesteś Bogiem spraw trudnych, Bogiem spraw niemożliwych. Proszę Cię, Panie, o Twoje światło dla naszego kolegi i dla jego żony. Proszę Cię, Panie, też o Twoją ochronę nad ich małżeństwem, nad ich rodziną. Proszę Cię, Panie, abyś Ty dał, Panie, nowe otwarcie i nową szansę dla nich. Prosimy Cię o to w imię Jezusa, naszego Pana. Amen.